Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W sobotę Benedykt XVI uda się do Australii, kraju imigrantów, również z Polski. O duszpasterstwie australijskiej Polonii będziemy rozmawiać z rektorem Polskiej Misji Katolickiej, księdzem Wiesławem Słowikiem. Usłyszymy też kolejny program z cyklu Historia Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej w opracowaniu Piotra Samerka. Zaczynamy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego. Na magazyn zaprasza Krzysztof Brąk.
Solidarny. Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Pisał święty Paweł w drugim liście do chrześcijan w Koryncie. Słowo solidarność zrobiło wielką karierę w ostatnich czasach. Choć patrząc na życie, nie wydaje się, by ludzie z jego treści konsekwentnie wyciągnęli wnioski praktyczne. Czytając dzieje apostolskie i listy Pawłowe widzimy to, co można by nazwać identyfikacją Pawła ze swoją pracą. Uderza nas jego konsekwencja. Nie tylko troszczy się o zakładanie kościołów, ale on nimi i z nimi żyje. Założenie kościoła bowiem nie jest dla niego jakąś jednorazową akcją, ale czymś, co go wiąże głęboko z tym Kościołem. I to na całe życie. On zaczyna żyć także jego życiem i jego problemami, wybucha radością na wieść o jego sukcesach i gryzie się z powodu grzechów w nim panujących. I nie tylko z Kościołem, ale z poszczególnymi jego członkami, jak to widzieliśmy w jednej z poprzednich pogadanek. Bo wszędzie ma przyjaciół, ale i nieprzyjaciół. Nikt jednak z członków założonych przez niego kościołów nie jest mu obojętny. Myślę, że dla świętego Pawła pojęcie akcji duszpasterskiej z jej sprawozdaniami i statystykami byłoby czymś zupełnie niezrozumiałym. Pośród wielu swoich cierpień fizycznych, więzień, kamienowań, chłost, rozbić statków i wielu innych wylicza również troskę o gminy, która stanowi jego codzienną udrękę. Cierpi z cierpiącymi w niej, odczuwa ich słabość. Czy taki nie jest model rodziców czy wychowawców? Łatwiej jest bowiem nakazywać, rządzić. Gorzej jest utożsamiać się ze światem dzieci czy wychowanków, z bólem pokrzywdzonego brzdąca czy odrzuconego młodego człowieka, z podeptaniem godności dziewczyny czy w końcu z opuszczeniem starego i chorego człowieka. Jeden z księży, gdy rozmawialiśmy o duszpasterstwie ludzi chorych, powiedział: nie wygłaszaj im długich mów o znaczeniu cierpienia czy starości. Bądź z nim po prostu. Weź starą, wysuszoną rękę chorego czy starca w swoją młodą dłoń i bądź z nim. Niech czuje ciepło twojej miłości, a także ciepło twojej ręki. Czy więc czas poświęcony słuchaniu paplania dziecka, chełpienia się chłopaka, czy opowiadania o chorobach starego człowieka jest zmarnowany? Na pewno nie, bo trzeba być z człowiekiem we wszystkich etapach i we wszystkich okolicznościach jego życia. Być, jak umiał być święty Paweł.
Już pojutrze Benedykt XVI uda się do Australii. Przy tej okazji warto poznać kościół, który gości Światowy Dzień Młodzieży. W Melbourne ksiądz Józef Polak rozmawiał z australijskim duszpasterzem Polonii, księdzem Wiesławem Słowikiem.
Proszę Państwa, moim rozmówcą jest rektor Polskiej Misji Katolickiej. Nie sposób więc nie zapytać o duszpasterstwo polskie w Australii. To już bardzo długa historia.
Nasz początek w zasadzie to ten obecny do ostatniej wojny, kiedyś, 150 lat temu, pierwsza polska emigracja, ale niewielka, jak wiemy, do południowej Australii, jezuita, ojciec Rogalski, pierwszy duszpasterz. Obecnie mówi się o około 200 tysiącach Australijczyków przyznających się do polskich korzeni. W większości są to oczywiście katolicy, chociaż 15% Polonii Australijskiej to są polscy Żydzi. Mamy tak szczerze oczywiście polską misję katolicką w Australii, która raczej pełni taką symboliczną rolę, bo nigdy rektor czy ta misja nie miała pełnej jurysdykcji. Kościół australijski bronił się przez tego rodzaju rozwiązaniami i zresztą słusznie, no bo jeśli weźmy się pod uwagę chociażby dzisiaj 200 różnych narodowości i każda chciałaby mieć swój odrębny jakiś kościół czy swoje struktury, no przecież to stałoby się niemożliwe. Więc jesteśmy przede wszystkim częścią powszechnego kościoła, tego australijskiego kościoła i nadajemy mu też i swój charakter. Jest nas około 45 polskich duszpasterzy pracujących w tej chwili na pełnym etacie wśród Polonii Australijskiej. Ponad 50 innych pracuje w duszpasterstwie australijskim. Jest to spory jednak wkład Polski w australijski kościół, a Polonia Australijska uważam też jest bardzo uprzywilejowana. Wiele innych narodowości patrzy na nas z dużą zazdrością, bo mamy bardzo dużo księży polskich, którzy mogą być tymi właśnie pomostami dla Polonii i pomóc im wejść w ten australijski kościół w pełni.
Zdołaliście zachować nie tylko wiarę, zdołaliście zachować zwyczaje, kulturę, tradycje. Istnieją kluby, istnieją zespoły nawet artystyczne, istnieją kółka sportowe. No, na różnego rodzaju sposoby Polonia się organizuje. Czy jesteście w stanie podołać temu, co już jest, czy macie jakieś nowe, nawet nadzieje, pomysły na przyszłość?
Mamy sporo, dlatego że nasza jednak polska społeczność bardzo się starzeje. Przychodzą nowe pokolenia, mamy już trzecie, czwarte pokolenie, które rośnie na terenie Australii i oni powinni i mają prawo świętować tą polskość już inaczej. Więc mamy mnóstwo takich ciekawych inicjatyw. Jedną z takich może znaczących to Festiwal Polski na Federation Square w samym środku Melbourne raz w roku. W ubiegłym roku ściągnął on ponad 40 tysięcy ludzi. I jest to już dzisiaj organizowane przez młodzież. To jedna z tych rzeczy. Inna może to taka, powiedzmy, oficjalna kolacja, gdzie zaprasza się polityków i przy okazji Konstytucji 3-majowej podkreśla się znaczenie nie tylko tej Konstytucji, ale także i naszego wkładu, czy naszej obecności w tym stanie. Takiego rodzaju inicjatyw jest dosyć dużo. Ostatnio również festiwal pod górą Kościuszki.
W zaangażowaniu Polaków tutaj w Australii uderza jedno. Wielu z nich jest w stanie pracować zupełnie charytatywnie, zupełnie społecznie.
No cała nasza praca stoi na tym. Jeśli ktośkolwiek w organizacji społecznej ma otrzymać jakąś pensję, no to nie może być w zarządzie, musi odejść. Zresztą na tym polega społeczna praca. W zasadzie żadna organizacja nie potrafi istnieć na zasadzie jakiejś odpłatności, bo przecież nic by nie zrobiła. Wszystkie te nasze domy polskie, wszystkie ośrodki, to wszystko jest tworzone na zasadzie zupełnie społecznej. I to jest chyba też i siła tych naszych organizacji. One dotąd, dopóki stoją na tych zasadach, dotąd jesteśmy nie do pokonania.
Czy rektor przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń, jak chociażby teraz, przy pomocy, przy Światowych Dniach Młodzieży, wie, że może liczyć na konkretne wsparcie swoich wiernych?
Jak najbardziej. Chociażby podjęcie tych 830 pielgrzymów z Polski na terenie archidiecezji melburneńskiej, znalezienie dla nich wszystkich otwartych domów i serc. To wszystko jakoś się właśnie kręci i widać duże zaangażowanie. Ludzie nawet dzwonią, nie mogą pomóc inaczej, to przynajmniej parę groszy, żeby było właśnie na nakarmienie tych pielgrzymów, czy na pomoc w ich zorganizowaniu czegokolwiek dla nich. To są te naturalne formy, którymi ludzie faktycznie żyją.
W Kościele Polskim niedawno była taka dyskusja, powstała przy okazji licznego wyjazdu naszych rodaków do Wielkiej Brytanii, na Wyspy Brytyjskie do pracy. Kwestia inkulturacji w Kościele, że lokalny Kościół bardzo chętnie by ich widział w swoich szeregach, zwłaszcza jeżeli lokalny Kościół zdaje się w jakiś sposób kurczyć. Natomiast Polacy, pierwsze pokolenie szuka własnych kościołów. Czy to jest niebezpieczeństwo, duszpasterstwo etniczne?
Właśnie, tak ono często wygląda dla lokalnego kościoła. No wyobraźmy sobie, powiedzmy, że jakaś grupa na terenie Polski, powiedzmy Szkotów, żąda szkockiej mszy i nie chce się włączyć w polską, szuka swojego duszpasterza. No to wydaje się być takie obce, ale jednocześnie to jest jedyna droga. Integracja tak zwana, bo już nie mówimy o asymilacji, ale o integracji, zwłaszcza w kościele lokalnym, to jest bardzo długa i skomplikowana droga. Przede wszystkim człowiek swoją religijność wyraża na zasadzie jakiejś swojej własnej kultury. Religia wyraża się w kulturze i ta kultura jest istotną w każdej praktyce religijnej. Zatem to nie chodzi o język, czy ktoś zna angielski, czy nie zna i powinien się włączyć w kościół, ale jeszcze i forma sprawowania tej liturgii, czy właśnie ta oprawa kultury, w której człowiek wyrósł. I ona jest potrzebna i jest brak. Stąd ona musi być uzupełniana właśnie etnicznym duszpasterstwem, które powinno jednocześnie być takim pomostem. Ja sądzę, że nasza liturgia tutaj nawet po tylu już latach, bo przecież tworzymy ją blisko 60 lat na terenie Australii, ma trochę już taką specyfikę także i australijską, czy powiedzmy taką naszą, inną trochę emigracyjną, polską, właśnie w Australii, niespotykaną gdzie indziej. I to jest cały urok i sądzę, że otwarcie się kościoła lokalnego na te uroki, jednocześnie akceptacja i wchłonięcie tej właśnie inności czyni go bogatszym. Jednocześnie trzeba sporo cierpliwości z obydwu stron, sporo otwartości i czasu, tak dla kościoła etnicznego, jak i powiedzmy dla tego lokalnego. Ja mam takie właśnie spostrzeżenia, że ludzie, którzy przyjeżdżają po pewnym czasie, czują się bardzo obco w australijskim kościele i jest im tam nudno i jest im tam źle. I dlatego szukają polskiej liturgii. Czasami gotowi pokonać są wiele kilometrów, żeby uczestniczyć w polskiej liturgii, aniżeli australijskiej, nawet wydawałoby się pięknej, którą mają pod nosem. Ale czują się po prostu na niej źle. I tak mnie też właśnie nieraz szokuje pytanie, czy odpowiedź raczej młodego człowieka, kiedy go pytam, no nie widziałem cię na polskiej mszy już dawno, dlaczego cię nie widzę? No bo to jest nudno na tej polskiej mszy, odpowiada mi młody człowiek. Czuję się lepiej w australijskim kościele. I to jest właśnie ten proces integracyjny, który czasami potrzebuje aż pokoleń, żeby faktycznie się zrodzić i mieć sens.
A swoimi przemyśleniami dzielił się nasz wieloletni korespondent i zarazem rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii, ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, z którym rozmawiałem w Melbourne. Dziękuję serdecznie.
Ja również. Szczęść Boże.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Rozbicie emigracji. W 1954 roku spór w łonie polskiej emigracji na tle zjednoczenia i objęcia urzędu prezydenckiego osiągnął swoją kulminację. Kilka tygodni temu mówiliśmy o powołaniu w styczniu rządu premiera Hryniewskiego, który jednak trwał tylko 2 miesiące. Udało się potem podpisać akt zjednoczeniowy, który zakładał zgodnie z konstytucją przekazanie władzy nowemu prezydentowi po upływie 7-letniej kadencji. Miał nim zostać generał Kazimierz Sosnkowski. Ustalenia jednak nie weszły w życie, bowiem prezydent August Zaleski odmówił ustąpienia z urzędu. Powołał natomiast nowy rząd, na którego czele stanął Stanisław Cat-Mackiewicz. Jednocześnie w opozycji do Zaleskiego latem powstała Rada Trzech, czyli kolektywny organ prezydencki w składzie: generał Władysław Anders, Tomasz Arciszewski i Edward Raczyński. Radzie Trzech podlegała egzekutywa Zjednoczenia Narodowego, czyli alternatywny rząd emigracyjny, w którym sprawami zagranicznymi kierował przyjaciel ambasadora Papę Jan Starzewski. W tym konflikcie ambasador Papę wraz z większością polityków emigracyjnych opowiedział się po stronie Rady Trzech. Te bolesne problemy niemal całkowicie pochłonęły polskiego dyplomatę w 1954 roku, co znajduje swoje odbicie w prowadzonej przez niego korespondencji. 20 maja skierował on list do prezydenta Augusta Zaleskiego, w którym przedstawiał zadania stojące przed rządem emigracyjnym i jednocześnie oceniał, że obecny rząd ich nie wykonuje. Dlatego powinien ustąpić i dać miejsce nowemu rządowi, stworzonemu według realnie istniejących potrzeb i na realnych, nie zaś opartych o fikcję, podstawach. Pape wzywał też Zaleskiego, aby ten, zgodnie z artykułem 24 Konstytucji, ogłosił swojego następcę. 31 maja Pape ponownie pisał do Zaleskiego, relacjonując w tym piśmie głosy uczestników uroczystości na Monte Cassino w 10. rocznicę bitwy. Polacy, którzy przybyli z różnych zakątków świata, nie rozumieli, dlaczego Zaleski i jego obóz sprzeciwiał się akcji zjednoczeniowej na emigracji. Byli tym bardzo zaniepokojeni i rozgoryczeni. W lipcu Pape przedstawił własną, obszerną opinię na temat sytuacji politycznej na emigracji, wyraźnie opowiadając się w niej za zjednoczeniem i osobą generała Sosnkowskiego jako najlepszym kandydatem do objęcia urzędu prezydenta. Jednak w jego piśmie jest też inna bardzo cenna uwaga, która pokazuje, w jaki sposób postrzegał on rolę emigracji i swoją misję. Pisał on: sprawa prezydencka i sprawa konstytucji są tylko sprawami wtórnymi. Właściwym zadaniem emigracji jest walka o przyszłą Polskę w obozie zachodnim. Tego kraj tylko od nas oczekuje, uważając nas za sui generis ekspozyturę w dziedzinie polityki zagranicznej. To zadanie zaniedbujemy coraz bardziej na skutek jałowych sporów wewnętrznych o najlepsze narzędzie walki. Sekretariat stanu interesował się konfliktem w łonie polskiej emigracji. W liście z 30 września do nowego kierownika polityki zagranicznej Rady Trzech, Jana Starzewskiego, ambasador Pape pisał, że Stolica Apostolska będzie skłonna uznać jako legalny w toczącej się rozgrywce ten ośrodek, za którym wypowie się większość Polaków. Do papierowego legalizmu Grupy Zamkowej, czyli prezydenta Zaleskiego, nie przywiązują tu większej wagi. Osoba generała Sosnkowskiego odgrywać tu będzie w ostatecznym osądzie dużą rolę. Znają go tu i pamiętają życzliwie z 1944 roku. Wolą oczywiście od masona Zaleskiego. Pamiętajmy, że polityka nie jest abstrakcją i że ostateczny wybór osoby może nam wydatnie pomóc albo zaszkodzić. Nie powinniśmy się ponadto wyrzekać katolickiego aspektu obecnych naszych przemian politycznych. Jest on oczywiście dla Watykanu nader interesujący. Ośrodek zamkowy w swojej osobistej konfiguracji, masońsko-teozoficznej, budzić tu musi głęboką nieufność. Trzeba, aby obóz zjednoczenia mógł powołać się na katolicki renesans polskiego ośrodka rządowego na emigracji. W liście do Starzewskiego polski dyplomata z Watykanu wskazywał na poważne problemy finansowe placówki, które uniemożliwiają jej pełne funkcjonowanie. Jednocześnie ostry podział w emigracji sprawił, że Pape praktycznie zawiesił pisanie raportów, natomiast kontynuował wydawanie serwisu ambasady przy Stolicy Apostolskiej, zawierającego głównie informacje z Polski w języku francuskim. Jednocześnie prowadził w łonie emigracji działania na rzecz wzmocnienia i zjednoczenia działalności dyplomatycznej emigracji. Podczas przemówienia, jakie wygłosił w Rzymie z okazji Święta Narodowego 11 listopada, podkreślił: ambasada pragnie służyć Rzeczypospolitej, to jest dobru powszechnemu, rodakom, którzy jej pomocy potrzebują, krajowi, który jest ubezwłasnowolniony i dławiony przez obcą przemoc. Żaden wewnętrzny spór o cechach personalnych nie przeszkodzi nam w rzeczowym pełnieniu tego świętego obowiązku. Stanowisko to znajduje pełne zrozumienie w Stolicy Świętej, przy której ta ambasada jest akredytowana. Za tydzień będziemy mówić o staraniach ambasadora w związku z 10. rocznicą konferencji jałtańskiej.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.